W naszym studiu witamy prezesa Mirosława Kamińskiego, prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaczniemy trochę od historii. Czy biznes, gospodarka wróciła już do tej prężności sprzed pandemii? Pan to obserwuje, pan to widzi, zainteresowanie inwestorów, to jak firmy funkcjonują?
Wie pan, to jest dosyć długi okres czasu, bo pandemia zaistniała u nas praktycznie 2 lata temu i może taki...
No stąd dlatego mam nadzieję, że ma pan już taki dystans, taką perspektywę, że może pan to ocenić.
Tak, to znaczy jedną rzecz, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, że w tym pierwszym roku pandemii, czyli w 2021 roku, kiedy było bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, my zrobiliśmy tutaj rekordowy wynik w historii spółki, bo wydaliśmy 35 decyzji i były to decyzje o wartości 1,3 miliarda. Także to pokazało, że mimo, że była pandemia, to zainteresowanie inwestycjami było bardzo wysokie. Rok kolejny to jest konflikt w Ukrainie i tu zauważyliśmy, że już to zainteresowanie bardzo mocno spadło, dlatego że zostały przerwane w wielu miejscach też łańcuchy dostaw, tak? I inwestorzy nie byli pewni. Jeżeli na to nałożymy jeszcze taki nieoczekiwany wzrost cen energii, gazu, tak? To okazało się, że dla wielu inwestorów moment podjęcia decyzji był niezbyt fortunny w tym czasie, tak? Ale widzimy, że to się pomału zaczyna odradzać. Widzimy kolejne zainteresowanie. Być może to wynika też z takiego faktu, że sytuacja zmienia się. Ona jest bardzo dynamiczna. Mówimy tutaj o takiej nawet sytuacji, że bardzo wiele inwestycji, które funkcjonowały na Ukrainie, zaczęły szukać lokalizacji na możliwość prowadzenia działalności w Polsce.
Bezpieczniejszej.
Bezpieczniejszej, tak. Na pewno też zauważyliśmy, że wielu inwestorów zagranicznych, którzy prowadzili działalność w Azji, też podjęło decyzję o relokacji fabryk do Europy.
A to jest pokłosie i pandemii, i wojny?
Myślę, że tak, że pandemia pokazała, że przerwanie tych łańcuchów dostaw, szczególnie na przykład w tych przemysłach takich wrażliwych, motoryzacyjne, elektronika, no pokazały, że trzeba mieć własne zaplecze. Trzeba
to jest dokuczliwe bardzo, tak?
Dokładnie. I to było widać szczególnie w zainteresowaniu różnych firm. Myślę też, że taki kolejny element związany jakby z tą aktywnością w tym naszym regionie, no to jest kwestia decyzji o tym, że mamy perspektywę, kiedy zostanie oddana S6 w całości, tak? Czy to jest 25.
To jest pana zdaniem mocny sygnał? Taki?
Bardzo mocny. Ja często powtarzałem jakby ten wątek, gdzie Koszalin, który od granicy do Koszalina droga powstała już parę lat temu i proszę zobaczyć, że Koszalin stał się takim hubem magazynowo-logistycznym. Bardzo dużo inwestorów i to takich znanych inwestorów uruchomiła działalność właśnie w Koszalinie, ale już w ostatnim czasie widzimy, że spora część tych inwestorów logistyczno-magazynowych zaczyna się interesować tym obszarem od Słupska do Trójmiasta. Wiemy, że nowa droga, nowy jakby przebieg tej drogi powoduje, że odkrywają się nowe tereny inwestycyjne, a one są już przedmiotem zainteresowania tych dużych graczy. Także to też jest dobra wiadomość, bo w wielu przypadkach pokazało to, że firmy zaczęły patrzeć z perspektywą, co będzie po wybudowaniu drogi i trzeba być na to przygotowanym.
Jakie branże teraz się interesują inwestycjami tutaj w regionie słupskim, w strefie?
Ja myślę, że na pewno warto powiedzieć o naszych starych inwestorach, którzy tu funkcjonują już od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, że oni robią reinwestycje i to się ceni, bo to są firmy, które już mają wypracowaną pewną pozycję. Mówimy tutaj o branży metalowej, mówimy tu o przetwórstwie tworzyw sztucznych, ale proszę też zobaczyć, że w ostatnim czasie pojawiły się takie branże jak przetwórstwo spożywcze, dosyć mocne. Jesteśmy tutaj jednym chyba z potentatów, jeżeli chodzi o przetwórstwo ryb w Polsce, a może i na świecie. Ale też to, co wspomniałem o tej kwestii logistyczno-magazynowej, że pojawiły się również i w tym zakresie takie informacje dotyczące możliwości uruchamiania inwestycji. Wiemy o kilku, gdzie są już nawet gotowe pozwolenia na budowę obiektów kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Jest w tej chwili, trwa jakby proces szukania klientów na tą powierzchnię.
Wy macie już wszystko sprzedane, zapełnione inwestorami, jeżeli chodzi o te tereny, które należą do strefy?
Znaczy Słupsk to jest w 100% od bardzo
Rydzikowo
dawna.
Też?
Rydzikowo jest to obszar łącznie 140 hektarów. Myślę, że ten stopień zagospodarowania na dzień dzisiejszy jest około 30-40%. Jest, jak pan widzi, chyba z 6-7 obiektów już stoi. Kolejne decyzje czy pozwolenia na budowę są wydane, ale też jest kolejne zainteresowanie. No i też myślę, że bardzo istotna informacja to jest to, że będzie uzbrojenie tych terenów kolejnych, tych 140 hektarów. Będzie budowa budowa drogi, będzie nowe rozwiązanie komunikacyjne i widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże właśnie tymi terenami. Między innymi w Redzikowie myślę, że powstanie też węzeł do budowy drogi, tutaj składowanie kruszywa czy takich materiałów. Także to też pokazuje, że to zainteresowanie jest bardzo duże.
Ile do tej pory zainwestowano w Słupskiej Strefie Ekonomicznej? Pan ma takie dane, bo ta strefa skończyła ćwierć wieku nie tak dawno temu.
Tak,
i pan mówił, podsumowywał pan wtedy że rzeczywiście, że to był taki moment, kiedy ona powstawała, to raczkowała. Dzisiaj to już jest, mówiąc, używając tej terminologii, albo dorosła kobieta, albo dorosły mężczyzna. Już, taki, tak, z doświadczeniem już pewnym.
To na pewno, że doświadczenie jest bardzo duże. 25 lat minęło w ubiegłym roku. Gdyby tak sumować, ponieważ te cyferki czasami są płynne, dlatego że...
Też wartość pieniądza jest różna, tak?
Wartość pieniądza
milion
jest
złotych
różna.
10 lat temu, a teraz to jest zupełnie inne pieniądze.
Ale myślę, wie pan, że tak, gdybyśmy zebrali przez te 25 lat tych ilość zezwoleń, bo najpierw wydawaliśmy zezwolenia na działanie w strefie, teraz wydajemy decyzje, to tak między 4 a 6 miliardów inwestycji zostało poczynionych i to w tych takich większości terenach, które były objęte statusem strefy. Od 2018 roku wszedł nowy program pod tytułem Polska Strefa Inwestycji i to też dało taki nowy impuls, szczególnie dla inwestorów, którzy nie chcieli się relokować na tereny objęte strefą, tylko chcieli realizować inwestycje w miejscach, gdzie prowadzą dotychczas działalność. I to pokazało ten rok i ubiegły. W ubiegłym roku wydaliśmy 12 takich decyzji o wsparciu, poprzedni 35 i tu już widzimy, że ten poziom na podstawie nowych przepisów to już jest kwota ponad 2 miliardów złotych i widzimy też, że jakby w rozmowach z potencjalnymi innymi inwestorami, że te wartości będą rosły w najbliższym czasie. No myślę też, że to jest związane już nie tylko z budową drogi, ale też proszę zobaczyć, co się dzieje na środkowym wybrzeżu. Mówimy o nowych inwestycjach w zakresie offshore'ów, tak? Mówimy o elektrowni.
Chciałem pana o to zapytać, ale jeszcze chciałem zapytać też o miejsca pracy, bo teraz mamy rynek pracownika, to firmy szukają pracowników, zwłaszcza tych dobrych, tych sprawdzonych, tych rzetelnych, tych, na których mogą polegać. Mówi pan 4-6 miliardów, to ile to miejsc pracy powstało w tych 25 latach? Trudno to ocenić pewnie.
Wie pan co, kiedyś robiliśmy jakieś takie zestawienie, ale myślę, że bo były takie okresy, kiedy te miejsca pracy były bardzo istotne z punktu widzenia, że nie było w owym czasie wykorzystywanej tyle robotyki, automatyki czy takich.
No dzisiaj ten automatyzacja jest dużo większa. Dużo dalej posunięta.
Ja myślę, że miejsca pracy, które powstały dzięki funkcjonowaniu strefy w tych wszystkich naszych obszarach, to on też szacował w granicach 5-6 tysięcy miejsc pracy, które powstały. Teraz oczywiście widzimy, że w tych zezwoleniach, w decyzjach o wsparciu już jest taki argument, podtrzymuje miejsca pracy, tworzy niewiele miejsc pracy, ale też widzimy, na co te pieniądze są inwestowane. To jest zakup nowych linii technologicznych, to jest oprogramowanie, czyli idzie ten proces automatyzacji, gdzie inwestor no, chce być bardziej niezależny od tego, co się dzieje na rynku pracy.
Człowiek już teraz bardziej nadzoruje, niż pracuje w wielu, tak. wielu branżach, ale też warto wspomnieć, bo pan mówi o 25 latach, ale też to był taki, przypomnijmy, obszar, gdzie ciężko było inwestorów namówić, zwłaszcza z tych większych miast, dużych firm, żeby tutaj inwestowali. To nie było takie łatwe zadanie.
Na pewno. Wie pan co, ja myślę, że przede wszystkim my nie mieliśmy gotowej infrastruktury. Jak tak porównuję funkcjonowanie stref na południu Polski, Śląsk czy Dolny Śląsk, to proszę zobaczyć, że tam była pełna infrastruktura techniczna. Były obszary, które były uzbrojone w energię, gdzie były drogi dojazdowe. My to, co robiliśmy przez ostatnie
argument był
lata,
taki, że tam więcej ludzi mieszka na mniejszym obszarze. Dokładnie. Jest więcej klientów, łatwiej pozyskać pracowników i trzeba te tereny zbroić.
Taki był argument, to był dostęp do lotniska, to był dostęp do dróg, ale przede wszystkim do rynku zbytu. A proszę zobaczyć, że my wyrywaliśmy, tak można to określić, te tereny inwestycyjne, które wcześniej, na których były uprawiane uprawy rolne, tak? Czyli trzeba było te tereny uzbroić.
Odrolnić.
To jest też kolejny koszt, który często na przykład inwestorzy zagraniczni nie rozumieli, co to jest tak zwana opłata odrolniająca. No myślę, że tutaj wiele doświadczeń takich, które nabyliśmy, pokazały, że jednak no, warto systematycznie pewne rzeczy realizować. To wtedy jest jakiś efekt. No, myślę, że ten efekt jakiś tam osiągnęliśmy w tych ostatnich latach. I też zaczyna się zmieniać jakby kwestia, że ten rodzaj inwestorów, proszę zobaczyć, że zaczęły się pojawiać inwestycje z nowymi technologiami. Tak? Przykład chociażby nawet w Słupsku, gdzie mamy firmę branży elektronicznej, która tutaj produkuje pewne elementy dla całej grupy. Tak? To też pokazuje, że potencjał rynku pracy jest jakiś w Słupsku, może on nie jest w takich ilościach jak na Śląsku, ale niemniej jednak zachęca inwestorów do inwestycji.
Dobrze, czy pan już zauważył, bo branża offshore'owa, czyli morska energetyka wiatrowa, to jest już coś, co się dzieje właściwie powolutku, bo i są miejsca portów serwisowych i już są pewne pozwolenia wydane. Wiemy, że ten rynek będzie rósł, na pewno. Ale czy pan widzi takie odbicie do działalności towarzyszącej, uzupełniającej, czy pracującej na rzecz tej branży offshore'owej, czy na przykład energetyki atomowej, bo to też za chwilę będzie się prawdopodobnie działo, przynajmniej takie są zapowiedzi mocne tutaj ze strony rządzących, że ta elektrownia będzie powstawała w kopalinie Choczewie. I w związku z tym, czy pan już widzi takie zainteresowanie taką działalnością około, czy w ogóle powiązaną z tą branżą?
Wie pan co, ja myślę, że to się dzieje na pewno, dlatego że wszyscy sobie potrafią skalkulować, że mówimy tutaj o inwestycjach wartości kilkudziesięciu miliardów. Sama elektrownia to jest bodajże około 40 miliardów atomowa, ale też inwestycje dotyczące farm offshore'owych to są też od kilku do kilkunastu miliardów na każdą taką farmę wiatrową, która powstanie na Bałtyku. I proszę zobaczyć, że tam trzeba dostarczyć materiały, tam trzeba dostarczyć pewne usługi i wiele firm z tych informacji, które my posiadamy, i też z kontaktów, jakie do nas docierają od samorządów, wiemy, że szukają miejsc pod inwestycje. Proszę zobaczyć, że zmienia się pewien jakby sposób dystrybucji energii. Dotychczas energia na północy pojawiała się z południa, bo tam wszystkie te kable szły. Teraz raptem mamy odwrotną sytuację.
No bo była z węgla.
Zaczniemy produkować coś na północy. Myślę, że to jest też pewna taka szansa rozwojowa, co się dzieje w otoczeniu. Ostatnio uczestniczyłem w takich targach edukacyjnych dla offshore'u, co bardzo ciekawe w Gdańsku i byli przedstawiciele wszystkich jakby firm, które tego typu inwestycje realizują. Było bardzo duże zainteresowanie młodzieży, czyli widać, że jest potrzeba i pewne rzeczy się dzieją, że jeżeli już za pierwsze wiatraki, które tam powstaną za 4-5 lat, one muszą mieć i ludzi, ale też i muszą mieć ten system obsługi. Mówimy tu o portach serwisowych, Łeba, Ustka. Tam również potrzeba stworzyć odpowiednią infrastrukturę. Druga rzecz, to co też jakby się pojawiło w ostatnim czasie, bo widzimy pewne zainteresowanie ze strony niektórych inwestorów, mianowicie kwestią produkcji tak zwanego zielonego wodoru. Wiem, że ta technologia jeszcze jest dopracowywana, ale wydaje się, że nadwyżka prądu, która będzie powstawała w sytuacjach, kiedy nie będzie wiadomo, co z nią zrobić, czy nie puścimy jej do sieci, może być elementem takim prorozwojowym, jeżeli chodzi o powstawanie takich miejsc, gdzie będą elektrolizery, gdzie będzie powstawała zielona energia, czy zielony wodór, który może być kolejnym źródłem prądu, ale już bardziej stabilnego.
No, kilka dni temu była taka sytuacja, że polskie sieci energetyczne ogłosiły, że nie będą odbierały już dokładnie części, bo po prostu za dużo te wiatraki i instalacje fotowoltaiczne produkują.
Wie pan co, ja myślę, że te instalacje fotowoltaiczne w ostatni okres też pokazał, że to, co się wydarzyło w ubiegłym roku na rynku energii, te ceny, wzrost, bardzo dużo inwestorów zaczęło rozważać projekty inwestycyjne pod kątem źródeł wytwórczych. I oczywiście tu jest spore zainteresowanie. Firmy realizują, czy w ramach instalacji prosumenckich, czy nawet większe obiekty, ale na pewno koniecznością jest zmiana prawa, koniecznością jest na przykład wprowadzenie zasad umożliwiających tak zwaną linię bezpośrednią, że to, co produkuję, to skorzystam z tego, ale że też nie ponoszę jakichś dodatkowych opłat, bo to na dzień dzisiejszy powoduje, że wielu inwestorów jeszcze się wstrzymuje z inwestycjami. Mamy takie sygnały ze strony inwestorów zagranicznych, którzy często jako warunek podają, że chcą w Polsce zrobić inwestycje, o ile będą mieli możliwości prawne realizacji takich inwestycji źródeł wytwórczych. I tu jest mowa o fotowoltaice, jest mowa o kogeneracji, ale też i o wiatrakach.
No też trzeba pamiętać o tym, że ten krajobraz jednak jest jeden i nie można go zastawić w całej rozciągłości i wiatrakami, i farmami fotowoltaicznymi, bo to będzie wyglądało trochę tak dystopijnie. Ale zostawmy to, bo od tego są ludzie, którzy o tym decydują, samorządy, rządy, ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. Chciałem pana jeszcze zapytać o usługi dla biznesu, bo tego typu firm było w Słupsku, w regionie słupskim nie za wiele, ale coś się zaczęło pojawiać. To rzeczywiście jest jakiś nowy impuls, że można pracować właściwie wszędzie, bo dzisiaj ta praca jest często wirtualna, jest przez sieć i w zasadzie można to robić z każdego miejsca na ziemi.
Ja sobie jakby temu obszarowi się przyglądam od paru lat i ponieważ nigdy nie mieliśmy tej przewagi nad takimi dużymi aglomeracjami, że byśmy posiadali na przykład infrastrukturę. Najważniejszą infrastrukturą w tym zakresie to jest na pewno powierzchnie biurowe.
No właśnie, te open spacey tak zwane, tak? Tego nie ma za wiele tutaj.
Nie mamy, to znaczy tak w zasadzie to mamy obiekt inkubatora technologicznego, który w ostatnim czasie żeśmy przygotowali na takie niewielkie centrum usług.
Ale myśli pan, że jest jakiś przedsiębiorca, który by się zdecydował na budowę takiego open space'a i wynajęcie go pod różną działalność? Bo takiej przestrzeni tu brakuje, wyraźnie.
wyraźnie brakuje.
Pytanie, czy znalazł się na to klient.
My od kilku lat, ostatnie dwa lata, to jest taka ścisła współpraca z Invest in Pomeranią. To jest taka marka województwa pomorskiego, gdzie do samego Trójmiasta ściągnęli około 18-20 tysięcy miejsc pracy właśnie w tych call center, ale też pojawił się taki element, że dla wielu tych pracowników, którzy tam pracują, to życie w takiej dużej aglomeracji bywa też uciążliwe, bo to jest kwestia dojazdu
I droższe.
I w ostatnim czasie pojawiły się takie sygnały, że warto się otworzyć na mniejsze miasta. I my tutaj we współpracy z Invest in Pomeranią, we współpracy z taką instytucją Pro Progressio, miastem Słupsk, zorganizowaliśmy już dwie konferencje w Słupsku na ten temat i został opracowany raport Focus on Słupsk. Z tego raportu wynika, że Słupsk jest dobrym miejscem na tego typu działalność. Liczymy tutaj też na aktywność uczelni, która może kształcić kadry. I pan pewnie brał udział w tych naszych konferencjach, które miały miejsce w inkubatorze, gdzie było podpisane też porozumienie między jednym z naszych inwestorów, a konkretnie Akademią Pomorską, czy w
jeszcze Akademią.
Tak, czy jeszcze w przyszłości Akademią. Uniwersytetem. Ale myślę, że jest to o tyle dobre miejsce, że jeżeli by taki inwestor się pojawił, który powie, że on chce mieć 2-3 tysiące metrów kwadratowych, to już nie jest problem, żeby taką...
To biznes odpowie, tak?
Bo dokładnie.
A wy będziecie się rozbudowywać, jeżeli chodzi o inkubator? Bo wiem, że niedawno przecież powstała ta nowa część tam przemysłowa dla usług, dla jednej z firm. Myśli pan o tym, żeby jeszcze ten inkubator rozbudowywać? To tam już po prostu nie ma miejsca i nie ma sensu.
Nie, myślę, że tam jest jeszcze potencjał. Na razie szukamy też takich rozwiązań dotyczących możliwości umieszczenia takich centrów usług w innej części miasta Słupska. I tu prowadzimy takie rozmowy. One są na dzień dzisiejszy dosyć ciekawe.
I to będzie druga część inkubatora, czy inna przestrzeń?
To byłaby inna przestrzeń, ale ja powiem może tak dla przykładu, że jeżeli jest możliwość jakiejś szybkiej adaptacji obiektu, który spełnia warunki pod centra usług, to jest to proces, który może trwać dużo szybciej. Wybudowanie nowego obiektu to jest projektowanie, to jest tak 6-9 miesiące budowa. To tak, jak pan mówi, 2-3 lata, a czasami nie ma czasu na to, żeby w takim okresie to przedłużać, bo inwestor pójdzie w inne miejsce i powie, że nie mam czasu. My jesteśmy przygotowani, żeby w inkubatorze jakiś zalążek zrobić, takiego BSS-a, usługi biznesowe dla biznesu. Okay. I mamy tutaj taką sytuację, gdzie część naszych inwestorów, która do nas trafiła po tych konferencjach, po tych spotkaniach, jest na etapie poszukiwania pracowników w tej chwili w Słupsku. Proszę zobaczyć, że wielu naszych graczy takich w regionie znanych firm korzysta z tego rodzaju jakby procesu biznesowego. Wiem o jednej z firm, która działając u nas w regionie 3-4 lata temu już uruchomiła takie centrum w Trójmieście, bo tu nie było jakby możliwości w owym czasie pozyskania takiej ilości ludzi.
Nie było potencjału.
Takie centrum to jest 300-400 osób miejsc pracy.
To chodzi o usługi księgowe?
Doradztwo, to jest też programowanie.
Serwis, tak?
Dokładnie. To jest bardzo dużo takich rzeczy, które...
Coś wokół tego głównego biznesu, tak?
Dokładnie, ale też proszę zobaczyć, że dla wielu młodych ludzi to jest szansa na trochę inny rodzaj pracy, ciekawsze.
Trochę korpo.
Dokładnie, no, ale taki jest świat.
Ale to się kojarzy z dużymi pieniędzmi, przynajmniej potencjalnie i też jakby z szansą kariery, innej ścieżki trochę zawodowej.
Tak, tak, to na pewno, to może jest też pomysł na to, żeby zatrzymać młodych ludzi w takich mniejszych miastach, jak chociażby Słupsk.
A kiedy powstanie pierwszy biurowiec taki z prawdziwego zdarzenia w Słupsku, pana zdaniem? Czy w ogóle jest na to potencjał, czy to nie ma szans, bo to po prostu jest mniejsze miasto i tutaj jakby... takiego, bo widzimy w dużych miastach powstają te biurowce, bo ziemia jest droga, więc trzeba budować w górę, tak jak w Nowym Jorku. Natomiast czy pana zdaniem jest taki potencjał, żeby takie właśnie centrum biznesowe powstało, taki biurowiec? Pewnie
ja
prywatny.
Myślę, potencjał jest i myślę, że jeżeli to by nastąpiło w ciągu 3 lat, to byłby dobry sygnał.
Ale to duża inwestycja jest. Droga pewnie.
Wie pan, to można zacząć od skali 3-5 tysięcy metrów kwadratowych i z możliwością rozbudowy modułowej, tak? O kolejne powierzchnie, ale to jest taki proces, który wymaga przede wszystkim posiadania inwestora, który złoży deklarację, ok, wchodzę, tak? I my się przygotowujemy na to, tak jak pan powiedział, kiedy może powstać taki obiekt, mówiąc o inkubatorze, no jesteśmy gotowi na projektowanie takiego obiektu.
W Słupsku?
W Słupsku.
ale nie przy samym inkubatorze, tylko gdzieś w mieście, tak? Bliżej.
Przy inkubatorze.
I to będzie druga część, czy coś takiego bardziej przemysłowego, czy takie właśnie to
myślimy o BSS. Takim obiekcie, który byłby połączeniem powierzchni biurowej, ale też widzimy to, co jest bolączką dla wielu małych firm w Słupsku, to jest posiadanie takiej powierzchni ala produkcyjnej, takiego open space'u, bo do nas bardzo dużo firm trafia, niestety tej powierzchni mamy mało i tej powierzchni brakuje w Słupsku, a chodzi o takie moduły 200-300 metrów, gdzie można pewną część już produkcyjną realizować i następnym krokiem byłby zakup działki i już inwestycja na zasadzie budowy obiektu takiego produkcyjnego.
To trzymam kciuki, żeby się udało, bo każda inwestycja to kolejne miejsca pracy i to kolejne podatki, które spływają i też miejsca pracy i możliwość zarabiania. Bardzo dziękuję. Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.